Taką sumą można pokryć koszta największej wojny, a zostanie jako zysk kilkakroć 100 000 niewolników i 100 000 rocznej daniny z krajów na nowo podbitych. Potem zaś, dokończył książę, obrachowalibyśmy się z kapłanami. Ramzes był rozgorączkowany. Mimo to przyszła mu refleksja. A gdyby Egipt nie mógł przeprowadzić zwycięskiej wojny z Asyrią? Lecz przy tym pytaniu zagotowała się w nim krew. Jak to Egipt? Jak Egipt może nie zdeptać Asyrii, gdy na czele wojsk stanie on, Ramzes? On, potomek Ramzesa Wielkiego, który sam jeden rzucił się na chetyjskie wozy wojenne i rozbił je. Książę wszystko mógł pojąć, wyjąwszy tego, ażeby on mógł być pokonanym. Mógł nie wydrzeć zwycięstwa największym mocarzom. Czuł w sobie bezmiar odwagi i zdziwiłby się, gdyby jakikolwiek nieprzyjaciel nie uciekł na widok jego rozpuszczonych koni. Przecież na wojennym wozie faraona stają sami bogowie, ażeby go zasłaniać tarczą, a nieprzyjaciół razić niebieskimi pociskami. Tylko co ten Hiram mówił mi o bogach, pomyślał książę. I co on ma mi pokazać w świątyni Astoret? Zobaczymy. Rozdział 6. Hiram dotrzymał obietnicy. Co dzień do książęcego pałacu w Pi-Bast przychodzili tłumy niewolników i długie szeregi osłów dźwigających pszenicę, jęczmień, suszone mięso, tkaniny i wino. Złoto zaś i drogie kamienie przynosili kupcy feniccy pod dozorem urzędników domu Hirama. Tym sposobem namiestnik w ciągu 5 dni otrzymał przyrzeczone mu 100 talentów. Hiram policzył sobie niewielki procent. 1 talent od 4 na rok i nie żądał zastawu, lecz poprzestał na kwicie księcia poświadczonym przez sąd. Potrzeby dworu były hojnie zaopatrzone. 3 kochanki namiestnika otrzymały nowe szaty, mnóstwo osobliwych pachnideł i po kilka niewolnic rozmaitej barwy. Służba miała obfitość jedzenia i wina, robotnicy królewscy odebrali zaległy żołd, wojsku wydawano nadzwyczajne porcje. Dwór był zachwycony, tym więcej, że Tutmozis i inni szlachetni młodzieńcy na rozkaz Hirama otrzymali od Fenicjan dość wysokie pożyczki, a nomarcha prowincji Habu i jego wyżsi urzędnicy dostali kosztowne prezenta. To też uczta następowała po uczcie, zabawa po zabawie, mimo ciągle wzrastającego upału. Namiestnik, widząc powszechną radość, sam był zadowolony. Trapiła go tylko jedna rzecz – zachowanie się Mefresa i innych kapłanów. Książę myślał, iż dostojnicy ci będą mu robili wymówki za to, że zaciągnął tak wielki dług u Hirama wbrew naukom, jakie odebrał w świątyni. Tymczasem święci ojcowie milczeli i nawet nie pokazywali się u dworu. Co to znaczy? – Rzekł pewnego dnia Ramzes do Tutmozisa, że kapłani nie udzielają nam upomnień. Przecież takich zbytków jak obecnie nie dopuszczaliśmy się nigdy. Muzyka gra od rana do nocy, a my pijemy od wschodu słońca i zasypiamy z kobietami w objęciach albo ze dzbanami pod głową. A za co mieliby nas upominać? Odparł oburzony Tutmozis. Czyliż nie przebywamy w mieście Astarty, dla której najmilszym nabożeństwem jest zabawa, a najpożądańszą ofiarą miłość? Zresztą kapłani rozumieją, że po tak długich umartwieniach i postach należy ci się odpoczynek. Mówili ci to? Spytał z niepokojem książę. I nie raz. Wczoraj, niedawniej, święty Mefres rzekł do mnie, śmiejąc się, że tak młodego człowieka jak ty więcej pociąga zabawa, aniżeli nabożeństwo lub kłopoty rządzenia państwem. Ramzes zamyślił się. Więc kapłani uważają go za lekkomyślnego młodzieniaszka, pomimo że on dzięki Sarze dziś, jutro zostanie ojcem. Ale tym lepiej. Będą mieli niespodziankę, gdy przemówi do nich swoim własnym językiem.